Karierę zaczynał jako dziennikarz radiowy, prasowy, telewizyjny. Wiele redakcji się pojawiło na jego koncie. Później troszkę podróży, Wielka Brytania, Dubaj, Kuwait, Arabia Saudyjska. A dzisiaj Warszawa, dlatego że gościmy w bardzo sympatycznej kawiarni. Zresztą możecie pewnie usłyszeć trochę odgłosy, które docierają. Marcin Margielewski dziś króluje w tym odcinku podcastu Czytam Czy Tu i zapewniam, że będzie to iście królewski odcinek, ponieważ książka Jak podrywają szejkowie wywodzi się właśnie z królewskiego dworu. No a arabscy szejkowie to jedna z najbogatszych grup na świecie, więc dzisiaj też na bogato. A na bogato mamy kawę i sok. Nie powiemy, kto co zamówił, bo jest odwrotnie niż myślicie. Cześć Marcin.
Cześć, witam.
No właśnie, zacznijmy od przedstawienia głównego bohatera i pytanie, kim jest w ogóle twój główny bohater, na nim się skupmy, dlatego że to jest postać nietuzinkowa, chociaż wydawać by się mogło bardzo szablonowa, a jednak.
Ja nie wiem, który z nich jest głównym bohaterem, bo tak na dobrą sprawę jest ich dwóch. Jeden opowiada mi historię, ale opowiada historię nie tylko swoją, ale swojego kuzyna, któremu zresztą w hołdzie, że tak powiem, zamówił tę książkę.
Miałam na myśli Abeda właśnie.
Miałaś na myśli Abeda. No tak. Abed jest, jest synem jednego z szejków z Emiratów Arabskich. Nie jest to syn szejka z Dubaju, bo wszyscy z reguły w ten sposób zgadują. Ja nie mogę zdradzić, który to szejk, ale takowy istnieje. Ja miałem akurat to szczęście, że go poznałem i opowiedział mi historię, która stała się kanwą tej powieści.
No dobra, trochę tutaj podrążę ten temat, dlatego że opowiedziałeś historię nocnego życia jednego z najbogatszych mężczyzn świata. To troszkę nam tutaj powiedz, jak ci się to generalnie udało? No bo umówmy się, trzeba mieć... No trochę szczęścia.
Znaczy to zdecydowanie jest ta kwestia szczęścia i ludzi, których się znałem. Przez wiele lat mieszkając na Bliskim Wschodzie imprezowałem z jednym z chłopaków, który miał bardzo nietypową pracę. Pracę, która w ogóle nie istnieje w Europie, ponieważ on organizuje pokazy mody dla żon szejków na dworach. No oczywiście praca ta nie istnieje w Europie, dlatego że nie ma żon szejków. Natomiast to jest dosyć interesujące, intrygujące zajęcie, ale na pewno owocuje niesamowitymi kontaktami. Akurat postać Waela jest opisana w książce. Jest to jedna z nielicznych postaci, a chyba tak naprawdę to jedyna, która ma prawdziwe imię. Ja nie potrafiłem o Waelu pisać w żaden inny sposób, tylko z jego prawdziwym imieniem. No i Wael taką dobrą sprawę wkręcił mnie na dwór szejka, ale nie wymyślił sam tej historii. Tak na dobrą sprawę to szejk chciał, żeby książkę napisano. Ja początkowo myślałem, że to jest książka, która przygotowuje go w jakiś sposób do interesów w Polsce, bo oni tego typu zabiegi robią. Robią sobie dobrą prasę i ja myślałem, że po prostu jestem zwyczajnie wynajęty do tego, żeby napisać dobrze o szejku, zrobić mu laurkę. No, prawda była zupełnie inna. Jadąc tam kompletnie nie miałem pojęcia, że efekt będzie taki, jakim jest. Czyli książka o nocnym życiu szejków.
W tej książce ujawniasz, jak to nocne życie wygląda. Ja zanim przejdę do swojego pytania z listy, bo pomyślałam, że porzucę tą listę, jak już słuchacze wiedzą, że ja bardzo często te listy porzucam, to słuchaj, powiedz mi, no wkręciłeś się w bardzo imprezowe towarzystwo. No nie mogę nie zapytać. No nie wierzę, że nie byłeś na takiej imprezie.
Nie byłem, bo to są imprezy naprawdę zarezerwowane dla...
Zamknięte.
Tak, bardzo zamknięte i naprawdę trzeba mieć fortunę i być... Ja mam też wrażenie, że to trzeba być taką osobą, na którą jedni muszą mieć haka, bo oni mają na siebie haki po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby... To trochę jest tak, że tam się dzieją takie rzeczy, że one muszą być na tyle kompromitujące, że wszyscy muszą być w to zaangażowani. I tam outsiderzy naprawdę nie mają... miejsca. Ja byłem na imprezach organizowanych przez arystokrację tamtejszą i są to nieprawdopodobnie wystawne rzeczy, ale zdecydowanie nie były to imprezy, które w jakikolwiek sposób dotykały seksu. Te wszystkie znam z opowieści, z pierwszej ręki wprawdzie, ale z opowieści jestem przekonany, że raczej nikomu, kto szejkiem nie jest na taką imprezę typowo szejkowską, nie uda się wkręcić.
No ale tak hipotetycznie pomyślmy, czy gdybyśmy dostali takie zaproszenie, to byśmy skorzystali?
Hipotetycznie z czystej ludzkiej ciekawości na pewno byśmy skorzystali, byłaby druga część jak podrywają szejkowie. Natomiast nie, no oczywiście, żebym skorzystał. No, tak samo jak w momencie, kiedy myślałem, że jadę robić laurkę szejkowi, skorzystałem z okazji, żeby go poznać. Więc to absolutnie, ja myślę, że każdy by skorzystał. Każdy, kto jest ciekawy świata. Więc no, to byłaby na absolutnie niesamowita historia. Jestem szczery. Nie udało mi się, aczkolwiek historie, które usłyszałem, i tak są naprawdę bardzo barwne i mrożące też czasami krew w żyłach, czasami po prostu stawiające oczy w słup.
Ja się w ogóle zastanawiam nad tym tematem, który opisujesz w książce. My tak troszkę będziemy po krawędzi tej książki chodzić, bo chcemy zachęcić, żebyście tą książkę przeczytali. Natomiast no przecież ten temat nieraz gościł na łamach prasy. Książek w tym temacie mnóstwo. O eskorcie dubajskiej napisano już nieraz. Jak myślisz, dlaczego ten temat ciągle wywołuje emocje w nas i dlaczego on jest ciągle dla nas taki atrakcyjny?
Ja nie wiem, bo on tak na dobrą sprawę na Bliskim Wschodzie nie jest tak atrakcyjny jak u nas. To na pewno. Ja rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi Arabami, którzy na moje historie opowiadane z wypiekami na twarzy, zasłyszane od księcia, mówili, że no ale czemu ty się dziwisz? To jest normalne, my to wszystko wiemy. Także tam nie robi to zupełnie żadnego wrażenia. Natomiast u nas faktycznie robi to wrażenie, bo my przede wszystkim jesteśmy po prostu bardzo konserwatywni. My jesteśmy bardziej konserwatywni niż konserwatywne społeczeństwo muzułmańskie i z tego to wynika, że to nas to po prostu szokuje. Nasza kultura, tak zwana chrześcijańska, zachodnia chrześcijańska, jest jakby temat seksu stawia bardzo mocno bardzo grzesznie i podchodzi do tego w sposób bardzo wstydliwy. Mimo, że my mamy wrażenie, że Koran bardzo mocno represjonuje seksualnie, tak wcale nie jest. Koran jest piewcą seksu. Opis paradajsu, czyli ichniego raju, jest bardzo mocno seksualny, wyuzdany i tak na dobrą sprawę jest obietnicą świetnego seksu w życiu. W związku z czym oni kompletnie nie żyją w takim poczuciu wstydu i nie uważają, że seks jest zły. Oczywiście pod warunkiem, że jest to seks z żoną. Chyba, że jest się szejkiem, to wtedy kobieta, z którą się ten seks uprawia, niekoniecznie musi być żoną.
No tak, ale w książce jest też takie zdanie, że prawo Arabii Saudyjskiej w kwestii rozrywki jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Tutaj społeczeństwo jest posegregowane płciowo. Ja tak się zastanawiam, czy to nie powoduje, wiesz, takiego zachowania, że jak już w końcu się wyrwiemy, to już sami nie wiemy, co mamy ze sobą robić.
Absolutnie, ale to jest tam widoczne na każdym kroku. To nawet widać w takiej drobnej rzeczy jak makijaż. Arabki, malując się, przesadzają nieprawdopodobnie. One często wyglądają jak drag queen, dlatego że bardzo często tego makijażu nie mogą używać. W związku z czym w momencie, kiedy go używają, robią to nad wyraz. I tak to wygląda w każdej innej sytuacji. Przy piciu alkoholu, którego topić muzułmanom w ogóle nie wolno. Kiedy oni się dorywają do alkoholu, to jest po prostu naprawdę, no, Rosjanie, Polacy i Brytyjczycy wymiękają. Także oni to robią w zasadzie w każdej tej dziedzinie, która przez jakąś część prawa jest zakazywana. Oczywiście tutaj trzeba też brać pod uwagę to, że to jest zupełnie inaczej jest, bo tutaj cytujesz Arabię Saudyjską. Emiraty są zupełnie inne pod tym względem. W Arabii Saudyjskiej zakazane jest dużo więcej rzeczy. Ale to wszystko naprawdę nie dotyczy szejków. No, szejkowie są wyjęci spoza prawa. Oni nie mają tego typu zakazów, a to głównie dlatego, oni sobie to tłumaczą w ten sposób, że skoro Bóg, Allah dał im bogactwo, to dał im je po to, żeby stworzyli sobie raj na ziemi. I skoro mają ten raj nie może być ograniczony.
No kasy im nie brakuje, absolutnie.
Nie. Tutaj absolutnie o to ich posądzić nie można. Chwilówek nie biorą.
Słuchaj, cofnijmy się troszkę w czasie i przypomnij sobie ten moment, kiedy dostałeś zaproszenie i wsiadłeś do tego samochodu. Opisywałeś to w książce no, bardzo obrazowo, bo powiem szczerze, że ja chyba miałabym bardzo podobne myśli i w sumie chyba też nie byłabym do końca taka, nie wiem, bezpieczna, nie wiedziałabym, gdzie jadę, ale jak teraz patrzysz tak z perspektywy czasu na to, w jakim byłeś miejscu, co cię otaczało, to bogactwo, to nie miałeś takiego poczucia, że chciałbyś zostać na dłużej?
Nie, zostać na dłużej mnie widzę, słuchacze tego nie zobaczą, ale ty możesz zobaczyć, potwierdzić, że ja mam nawet na myśl o tym gęsią skórkę. To był moment, kiedy ja byłem absolutnie przerażony. To jest taki moment, który no nie wszyscy mają okazję to przeżyć, ale to jest taki moment, kiedy żegnasz się z życiem. No, ja byłem absolutnie przekonany o tym, że ja jestem wywożony na pustynię i na niej już zostanę.
Moment, muszę przerwać, ale jaki ktoś miałby cel w tym?
Nie mam pojęcia, ale to jest irracjonalne myślenie. No, w momencie, kiedy wsiadasz do jakiegoś obcego samochodu...
No, dziewczyna też się rozumie, tak?
Tak, ale no, zupełnie nie wiem, jaki mógłby być w tym cel. No, mogło być to zwykłe porwanie, prawda, dla szantażowania. No, kupu raczej nie, ale do szantażowania. Zwłaszcza, że ja do końca też, no, były takie myśli, że ja do końca nie wiedziałem, że może to nie jest w ogóle szejk, no, może po prostu porywa mnie państwo islamskie. Wiesz, jakby myśli mi się kłębiły bardzo różne. Zastanawiałem się bardzo mocno, ale z drugiej strony wiedziałem, że albo to zrobię, albo stracę po prostu szansę. No i ja wsiadłem do tego samochodu. Ja nie pamiętam dokładnie, ile to czasu było tak na dobrą sprawę, ale to na pewno było powyżej 40 minut, około półtorej godziny. Taki okres mniej więcej. Kiedy ja po prostu byłem przerażony, zwłaszcza, że osoba, z którą, która mnie wiozła, mimo że ja już ją znałem, jak się okazało później, bo ja tego człowieka, to był sekretarz szejka. Ja się z nim wcześniej już spotkałem. Jego kompletnie nie rozpoznałem. W związku z czym, gdybym go rozpoznał, to bym wiedział doskonale, że jest wszystko okej, ale go nie poznałem. I byłem przerażony do momentu, kiedy nie dojechaliśmy do takiego wielkiego muru i do takiej bramy, przy której zostałem przekazany do innego samochodu. A musiałem wsiąść do innego samochodu. No i ten samochód już jechał po takim pięknym ogrodzie parku. Jak się okazało, był prowadzony przez samego szejka. On chciał mnie obejrzeć, tak. Jak go nie widziałem, nie wiedziałem kompletnie, kto prowadzi ten samochód, natomiast on mnie doskonale mógł obejrzeć, bo pewnie były tam kamery na tę część dla pasażera. Dosyć irracjonalne, zabawne i trochę przerażające zdarzenie. No ale zdecydowanie nie warte przeżycia. Dla mnie to jest przygoda, absolutnie przygoda życia.
Ale to, co właśnie teraz mówisz, że on był kierowcą, tak? Chciał cię obejrzeć, to z jednej strony to jest takie fascynujące, ale z drugiej strony, co zresztą potwierdzasz później w książce, to jest też takie trochę smutne. Dlatego, że pokazuje tutaj taką tęsknotę tego człowieka za taką normalnością.
Absolutnie, to jest właśnie taka postać, to jest coś niesamowitego, bo ja miałem akurat okazję i bardzo się cieszę, że to był właśnie ten szejk, ale z drugiej strony jestem przekonany, że żaden inny by tego nie zrobił, tego co zrobił, nie opowiedziałby tej historii, bo On w ogóle tęskni na wiele sposobów za normalnością. On przez część swojego życia w ogóle udawał, że nie jest szejkiem. To było trochę takie, tak, w czasach studiów w Londynie. Oczywiście w tym samym czasie korzystał z fortuny swojego ojca i to jest trochę takie bycie szejkiem w wygodnej formie, nie bycie szejkiem w wygodnej formie. Natomiast ukrywał absolutnie to, ukrywał swoje pochodzenie, ale on po prostu naprawdę nie ma takiego zadęcia i takiego, czegoś takiego, że na przykład no, mnie poddanego, wprawdzie nie swojego, ale człowieka zupełnie z niskich sfer w porównaniu do niego, wiózł samochodem. To są rzeczy, które szejkowie raczej nie robią i to tak naprawdę wiózł mnie dwa razy, więc... Dosyć zabawna historia, ale pokazująca, że on jest bardzo normalny i on cały czas w zasadzie tęskni za normalnością.
No i tutaj dziwna taka kwestia, bo tej normalności tak naprawdę nie można kupić, mając góry złota.
Oni mają zdecydowanie dużo mniej niż my tak naprawdę, bo jest jeszcze jedna taka pułapka, która jest smutną konkluzją, która się pojawia wielokrotnie zresztą w książce, że szejkowie mogą kupić wszystko. Tak naprawdę nie podrywają, tylko kupują kobiety bardzo często. Natomiast w pewnym momencie, kiedy któryś z nich zapragnie mieć prawdziwą miłość, on może ją mieć, tylko że nigdy nie będzie miał pewności, że ta miłość jest faktycznie prawdziwa, że to jest miłość do niego, a nie do pieniędzy. Takiej pewności oni nigdy nie mają. To jest bardzo smutne i to widać i to się przebija bardzo mocno w rozmowach, że to jest zawsze ten strach, czy ona kocha mnie, czy moje pieniądze.
No właśnie, jak myślisz, czego spodziewa się czytelnik sięgając po książkę z takim tytułem, jak podrywają szejkowie? I zaraz będzie kontynuacja tego pytania.
Ja jestem bardzo zaskoczony tym, że ja byłem przekonany, że bardzo wiele kobiet przeczyta tę książkę i to jest prawda. Natomiast nieprawdopodobnie dużo mężczyzn przeczytało tę książkę, ponieważ dostaję codziennie po kilkadziesiąt nawet wiadomości na temat tej książki, a wśród nich bardzo dużo panów. Nie jest to poradnik, ale jest to też książka, która opowiada o tym, że tak naprawdę to nie jest takie proste, to podrywanie. To nie jest kwestia kupowania. Często czytam też komentarze w internecie, gdzie ludzie piszą, no wiadomo jak, kupują, nie? Wiadomo, zapłacą i są. To jest prawda, ale ten cały mechanizm nie jest taki prosty, jest dużo bardziej skomplikowany. Angażuje bardzo dużo ludzi, często nawet armię ludzi, którzy pracują nad tym, żeby szejk był zadowolony. Także nie wiem, czego się spodziewają moi czytelnicy, ale mam nadzieję, że się na pewno nie zawiodą.
Recenzje są bardzo pozytywne, przytoczę kilka. Dla mnie ta książka to bomba, warto czytać, kiedy ma się wolne kilka godzin. Książka naprawdę wciąga, wstrząsa, po lekturze ciężko wrócić do rzeczywistości, rewelacyjny tytuł. Ja zaczęłam czytać tą książkę, powiem Ci, jak ja ją odebrałam. Spodziewałam się czegoś innego po tym tytule. Może liczyłam na coś związanego z jakąś komedią, może jakiś tam romans i tak dalej, ale jak skończyłam ją czytać, już nie byłam taka uchachana jak na początku. Już w ogóle jakoś ten seks to mi w ogóle zbrzydł, jak już zamknęłam tą książkę. No.
Tego bym nie chciał.
Ale słuchaj, i następna rzecz jest taka, że stwierdziłam, że to jest dość wnikliwe takie studium człowieka, który za bardzo nie wie, jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo tak naprawdę jaka była inicjatywa szejka, że cię zaprosił do siebie i postanowił ci tą historię opowiedzieć? Chciał wybielić kuzyna?
Ja myślę, że nie. On tak na dobrą sprawę chciał opowiedzieć jego prawdziwą historię i to jest w ogóle niesamowite, że bo oni, to jest takie niearabskie totalnie. Ja w ogóle przez tyle lat poznawałem Arabów, którzy się calusieńki czas przechwalali. I to przechwalali się mając powody do chwalenia się, wielkie fortuny, albo i kompletnie ich nie mając. Oni wszyscy powołują się na znajomości z szejkami, oni wszyscy mają najlepsze samochody, najlepszy żel do włosów i tego typu historię. Natomiast nagle poznaję kolesia, który faktycznie ma fortunę, który ma powody do chwalenia się, i on opowiada mi historię, która wcale nie jest powodem do chluby. I to było dla mnie bardzo, bardzo uderzające. Ja przez dwa pierwsze spotkania kompletnie nie wiedziałem, dlaczego on to robi. Dopiero pod koniec, i ja zresztą postanowiłem utrzymać tę chronologię akurat, ja dopiero pod koniec się dowiedziałem, po co on to robi. Nie chciałbym do końca tego zdradzać, bo chyba fajnie się dowiedzieć tego z książki. Natomiast no jest to pewnego rodzaju pomnik, który ja byłem przekonany zostanie wypolerowany podczas autoryzacji. To znaczy, ta książka była autoryzowana. Ona była autoryzowana w dosyć ciekawy sposób, bo ja byłem przekonany, że oni będą chcieli angielski tekst. I nawet już się do tego przygotowywałem. Natomiast okazało się, że oni sobie postanowili sami to przetłumaczyć. Pewnie nie ufając mi, bo w tłumaczeniu można dużo ukryć. Ale to, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że z książki wypadło niewiele fragmentów takich, po których kompletnie nie płaczę, natomiast rzeczy, które byłem przekonany, że wypadną, zostały. Ja powiem szczerze, że ja bym się na przykład do niektórych rzeczy, na przykład do historii z pierwszym razem, nigdy nie przyznał, gdyby mi się taki zdarzył, nie mówmy. Także to mnie bardzo ujęło, że to jest, tam jest bardzo dużo szczerych rzeczy. Ja strasznie ubolewam nad tym, że mam kontrakt, który od razu jakby zmiótł z pola widzenia moje marzenie o reportażu, bo reportażu się o nich nie da zrobić. Ja musiałem, jak później, za każdym razem jak miałem zebrany materiał z wywiadu, to ja sprawdzałem te wszystkie rzeczy w internecie, znajdowałem artykuły o tych rzeczach i wiedziałem, że jak znajduję artykuł, to ja muszę go ukryć. To znaczy, ja muszę tę historię zmienić w taki sposób, żeby ludzie nie dotarli do finalnie do Szejka. I to było z jednej strony takie detektywistyczne, od drugiej strony, to znaczy musiałem spowodować, żeby ludzie nie byli w stanie dociec, ale przyznam szczerze, że z jednej strony zrobiłem na tyle dobrą robotę, że dwór to zaakceptował, a z drugiej strony są ludzie, którzy dotarli do Szejka, to znaczy wiedzą, kim on jest, mimo że ja im tego nie potwierdziłem. Moi znajomi się bawią w detektywów, pytają mnie, no i niektórzy zgadują faktycznie.
Sam Szejk też świętym nie był.
No nie był, aczkolwiek to też jest trochę tak, że jak czytasz, ja miałem cały czas takie wrażenie, że on za każdym razem, kiedy opowiada o swoim bracie te straszne rzeczy, to cały czas próbuje opowiedzieć złe rzeczy też o sobie. I to trochę tak jest, tylko że te jego rzeczy nie są aż tak straszne jak w przypadku jego kuzyna. I to było nawet momentami takie zabawne, że on tak się po prostu krygował, że ale ja też byłem taki zły, bo coś tam. Ja myślę, że on jest naprawdę normalnym, dobrym, fajnym człowiekiem. Oni są zupełnie, z jednej strony są obaj pochodzą z bardzo bogatych rodzin, natomiast obaj różni ich tylko w zasadzie to, że są inaczej wychowani. To znaczy, jeden jest wychowany w takim tradycyjnym arabskim domu, gdzie ojciec ma cztery żony, a drugi jest wychowany w pojęciu arabskim feministycznym domu, to znaczy w domu, w którym ojciec zarzeka się, że będzie miał tylko jedną żonę. I tak jest. I to jest taki arabski feminizm. Jak mężczyzna mówi, że będzie miał tylko jedną żonę, to znaczy, że jest feministą. I to bardzo ukształtowało jednego i drugiego. I widać później w ich działaniach podejście. Tak naprawdę jego kuzyn jest jest przez to tragiczną osobą, bo jest naznaczony tym takim maczyzmem arabskim, a widać, że w niektórych momentach, że tak na dobrą sprawę, też tęskni za normalnością, rodziną, chociaż pewne rzeczy trudno mu wybaczyć.
Tak sobie jeszcze pomyślałam, że cała ta historia ma sens, ponieważ no jest popyt, jest podaż. Gdyby nie było zapotrzebowania, to nie byłoby też takich imprez. Z jednej strony oczywiście to rozumiem, ale z drugiej strony Tak po prostu po kobiecemu szkoda mi jest tych dziewczyn, które muszą w taki sposób zarabiać kasę. Mówię o tej części może bardziej, nie chcę powiedzieć, ale może bardziej takiej, do których docierają jakieś informacje.
To nie jest czarne i białe. To ma mnóstwo odcieni szarości. Znaczy, z jednej strony oczywiście szkoda mi jest dziewczyn, które nie są kompletnie przygotowane na to, bo słyszą po prostu o kasie, która im się nie śniła. Myślą, zacisnę zęby. Tak, nikt się nie dowie, zacisnę zęby. To jest chwila po prostu. Ile ja musiałabym pracować, żeby... Tak, dokładnie. I to robią, często nie będąc przygotowanym na konsekwencje, ale w tym całym biznesie jest mnóstwo lasek, które są po prostu cynicznymi prostytutkami, które wykorzystują szejków dokładnie tak samo jak szejkowie je, więc to jest tak, że ja oczywiście też ich nie neguję, to znaczy szejkowie mają bardzo przedmiotowe podejście, ale te laski też mają bardzo przedmiotowe podejście do nich. Dla szejków liczy się tylko seks z nimi, a dla tych dziewczyn tylko ich kasa i to jest okej, to jest zdrowy układ. Szkoda mi tylko tych dziewczyn, które, tak jak mówię, płacą za to dużo większą cenę później, bo bywają historie, w których...
opiszesz, bo przytaczasz tam, że nie wszystkie kolorowo.
Dokładnie, bywały historie, które naprawdę ja miałem... Ta historia z sytuacją, gdzie dziewczyna jest zmuszana do połknięcia zużytej prezerwatywy tylko dlatego, że domaga się, by szejk ją założył. To była historia, której ja... Ja nie byłem w stanie napisać przez długi czas. Ja po prostu sam się do dzisiaj jest to, bardzo mnie to obrzydza i przede wszystkim wyobrażam sobie taką skrajną degradację osoby, człowieka. To jest niesamowite, ale do takiej rzeczy dochodzi. I pewnie są dziewczyny, które po prostu przychodzą nad tym do porządku dziennego. Pewnie robi to na nich mniejsze wrażenie niż na mnie, natomiast albo wcale, natomiast są takie, które po prostu płacą za to depresją, próbami samobójczymi.
To na koniec naszej rozmowy przyjemny temat. Znaczy cała rozmowa była przyjemna, ale teraz najprzyjemniejszy, czyli to, co ja lubię najbardziej. Porozmawiajmy trochę o Arabach, czyli o koniach.
A ja się na koniach za bardzo nie znam, szczerze powiedziawszy. W dzieciństwie trochę jeździłem. Natomiast nie do końca jest to temat, który ogarnąłem. Widziałem szejka na koniu. Natomiast to nigdy nie był temat, który mnie bardzo kręcił. Znam mnóstwo Arabów, ale nie są końmi. Okay. To, co mogę na pewno powiedzieć, to, że jakby jeżdżąc po świecie bardzo często spotykamy się z pytaniami, a w zasadzie ze skojarzeniami z Polską i to najczęściej jest albo Jan Paweł II, albo Robert Lewandowski, a na Bliskim Wschodzie Polska kojarzy się nadal jeszcze, i to dobrze, że nadal jeszcze, z końmi, więc tutaj nie ma nazwisk, ale padają konie.
No, dlatego walczymy, żeby koń był zwierzęciem towarzyszącym. Czyli rozumiem, że nie udało ci się zajrzeć do dubajskiej stajni, żeby zobaczyć, czy jest faktycznie taka piękna, jak pokazują.
Nie. Tutaj też nie mogę się poszczycić tym, aczkolwiek z tego, co wiem, to są wykładane marmurami, więc nawet widziałem gdzieś taki mem, w którym porównują szpital na Ukrainie i stadninę koni w Dubaju. Nie ma porównania.
Tak, właściwie nie ma co porównywać. Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie z listy. Czy dzisiaj na Dubaj patrzysz inaczej niż przez pryzmat opisany w książce?
Znaczy, Dubaj jest zawsze będzie miejscem, w którym ja żyłem jako normalny człowiek i na Dubaj zawsze będę patrzył przez pryzmat miejsca, w którym pracowałem, miałem swoje przyjaźnie. Wiele osób na tę książkę i na tego szejka patrzy przez pryzmat Dubaju. Ja na niego nie patrzę przez pryzmat Dubaju, głównie dlatego, że jego nie poznałem w Dubaju. On nie jest szejkiem z Dubaju. Trochę ubolewam nad tym, że to jest oczywiście sukces Dubaju, ale ubolewam nad tym, że bardzo mało turystów jeździ do pozostałych Emiratów. Ja uważam, że Dubaj nie jest miastem, Emiratem stworzonym dla ludzi. Zdecydowanie bardziej polecam Abu Dhabi, ale ale takie miejsce jak Ajman czy Ras Al Khaima są zdecydowanie przepiękne. Fujera, do której jeśli Państwo się wybieracie w tamte rejony, zdecydowanie polecam pojechać. Polecam też omijać Sharjah, bo Sharjah to jest taki emirat, jedyny z tych siedmiu, który jakby po przyjeździe ma się takie wrażenie, jakby się przyjechał do Arabii Saudyjskiej, i to nie jest zbyt pozytywna reklama. Zdecydowanie Sharjah omijamy.
No dobrze, no cóż, kończymy ten odcinek podcastu. Ja jeszcze pytań mam sporo, ale już niestety muszę wyłączyć mikrofon na te pytania. A szkoda, wiesz, bo zawsze jest tak, że po wyłączeniu mikrofonu ta rozmowa jest ciekawsza. Ostatnio nawet ubolewałam nad tym. Dobrze. Marcin, dwa słowa jeszcze. Co czytasz w wolnym czasie? To mnie zawsze interesuje.
Odkryłem Piotra Borlika w tym momencie i jestem pod mega wrażeniem, bo to ja mam wrażenie, że rodzi się w tej chwili gwiazda kryminału, więc... Polacy kochają kryminały. Ja trochę mam też takie wrażenie, że trochę nam się te kryminały spłaszczyły, robią coraz gorsze. Natomiast Piotr wnosi niesamowitą świeżość i to mnie naprawdę ostatnimi czasy mocno poruszyło. Także bardzo polecam Państwu, żeby sięgnąć po jego pracę. On wydał w tej chwili pierwszą część swojej debiutanckiej trylogii. Chociaż okazuje się, że debiutował trochę wcześniej, ale to jest uznawane za duży debiut. Także tak, to jest książka na teraz.
Okay. No dobra. Dobrze, to dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Nie, jeszcze mam jedno pytanie. Nie ma tak łatwo. Jeszcze jedno pytanie, dwa zdania. Powiedz, będziesz pisał dalej?
Tak.
Jakie plany?
Jest w książce wątek...
Powiem, że na to pytanie Marcin złapał się za głowę.
Tak, bo to jest tak, że ja w tym momencie już pracuję nad książką, która mnie... niesamowicie zajmuje, bo z jednej strony bardzo bym chciał pociągnąć wątek z książki.
Wątek. W
tym kontekście jest to dosyć dwuznaczne, aczkolwiek akurat mówimy tutaj o... Tak. Mówimy tutaj o synu jednego z szejków i ja bardzo chciałbym o nim napisać, natomiast trzykrotnie podejmowałem ten temat z dworem i za każdym razem zostałem po prostu zignorowany, nawet nie dostałem odpowiedzi. A to już znaczy, że na razie nie, abyśmy wylali, to znaczy ja bym wylał sok. To z wrażenia. Natomiast...
To właśnie duża kasa robi z człowiekiem.
Nie, to po prostu wrażenie, ale bo chcę powiedzieć też o tym, co w tej chwili mnie spotyka. Ty w tej chwili robisz ze mną wywiad w kawiarni, a ja od kilku dni spotykam się w takich samych okolicznościach z osobą, która jest bohaterką mojej nowej książki, która, jak się okazało, my jesteśmy w tej chwili z sąsiadami, ale kiedyś w Dubaju byliśmy sąsiadami. To jest dziewczyna, która latała w emirackich liniach. I opowiada mi historię, która po prostu, ja mam ogoloną głowę, gdybym miał włosy, to by naprawdę mocno były zjeżone. Przeżyła romans z pasażerem. Okazał się bardzo bogatym, ale nie szejkiem, ale bardzo bogatym Arabem. To, co opowiada, jest nieprawdopodobnie szokujące. I ona wdając się w ten romans, była... zrobiła bardzo duży błąd, bo nie mogła w ogóle się uwolnić od niego. To był taki stalker masterclass, po prostu nieprawdopodobnie ją uwięził w sposób niewyobrażalny. I ja cały czas słucham tych historii i nie mogę w to uwierzyć, dlatego jestem pod takim wrażeniem, ale wkrótce to spiszę i ta książka jeszcze się w tym roku ukaże, także tak, to mogę obiecać.
No super, takie tempo ma Marcin Margielewski, ale zanim książka na rynku, to tymczasem mocno polecam Jak podrywają szejkowie. Książka ukazała się na rynku wydawnictwem Pruszyński i Spółka, a właśnie autor Marcin Margielewski był gościem i gwiazdą tego odcinka podcastu. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
Dzięki.
Do usłyszenia.